Kochani, więc to, czym chciałbym dzisiaj się dzielić, to jest związane z Kościołem. Chciałbym mówić na temat Kościoła. Tak jakoś Pan Bóg ostatnio mnie zachęca, żeby odpowiadać na takie proste pytania. Po co nam Kościół? Po co nam modlitwa? Żeby wrócić do takich podstaw. Więc dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat Kościoła naszego. W ogóle Kościoła. Co to jest Kościół i co to ta nazwa oznacza w ogóle? Co to jest i z czym to się je, bym tak powiedział? Pozwoliłem sobie otworzyć słownik języka polskiego i pod pojęciem Kościół jest wymienione trzy rzeczy. Kościół, wspólnota ludzi jednego wyznania. Po drugie, budynek, miejsce modlitwy chrześcijan. I po trzecie, Kościół, instytucja kościelna reprezentowana przez duchownych. Słuchajcie, po pierwsze, Kościół, jest tu napisane, że to wspólnota ludzi jednego wyznania. To oznacza, że Jezus nie jest głową jednego Kościoła, jeśli przyjmiemy tą definicję ze słownika języka polskiego. W liście do Efezjan, choćby takich wersetów jest wiele w Nowym Testamencie, ale w Efezjan 1,22 jest powiedziane, a Jego, chodzi o Jezusa, że Bóg Ojciec samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła. I wiemy o tym, że głową Kościoła jest Chrystus, prawda? Tak naucza Nowy Testament. Ale jeśli przyjmiemy definicję słownika języka polskiego, to Jezus nie jest głową Kościoła, tylko Kościołów w takim razie, prawda? To jest takie wielogłowie. No bo osobno jest głową Kościoła katolickiego, osobno protestanckiego, baptystycznego, metodystycznego i tak mogę wymieniać. To nie jest jedna głowa, tylko wielogłowie. Jeśli przyjmiemy sobie definicję słownika języka polskiego, że Kościół to jest wspólnota ludzi jednego wyznania. A mamy różne wyznania, katolickie, protestanckie, ewangeliczne i tak dalej. Za chwilę do tego wrócę. Zobaczcie, to już tutaj już mamy pierwszy problem. Druga rzecz w tym słowniku języka polskiego jest powiedziane, że to jest budynek. Że Kościół to budynek, miejsce modlitwy chrześcijan. Wiecie, że wielu z was przyłapuje na tym, kiedy ja jako pastor słucham, to moje dzieci i wiele innych osób mówi, to co, spotykamy się u nas w kościele? Wiecie, że na stołówkę żeglugi mazurskiej, w której mamy dzisiaj nabożeństwo, niektórzy z was mówią Kościół. Skąd to mamy? To jest nasza pozostałość katolicyzmu. Wielu z nas nadal myśli myśleniem katolickim. Słownik języka polskiego mówi, że Kościół to jest budynek. To znaczy, że przez pierwsze 300 lat od śmierci Jezusa Chrystusa, wiecie, że chrześcijaństwo zostało oficjalnie przestało być prześladowane dopiero w 350 około roku, kiedy Konstantyn Wielki doszedł do władzy jako cesarz Rzymu. To znaczy, że przez 300 lat w ogóle nie było chrześcijaństwa, bo nie było budynków chrześcijańskich. Kościół był prześladowany. I trzecia definicja ze słownika języka polskiego. Kościół to jest instytucja kościelna reprezentowana przez duchownych. I znowu mamy problem. Przez 300 lat nie było w ogóle kościoła chrześcijańskiego. Bo nie było żadnej instytucji, ta instytucja nie była reprezentowana przez duchownych wobec Cesarstwa Rzymskiego. Kto tworzył definicję w słowniku języka polskiego albo zatwierdzał? No jakiś specjalista, pan profesor od języka polskiego, prawda? Bardzo znanym. Już nie sprawdzałem, nie zadałem sobie tego trudu, ale to był na pewno ktoś bardzo znany albo cały jakiś zespół redakcyjny bardzo znanych i tytułowanych ludzi. Na czym polega błąd w tej definicji? No to, że ten pan profesor, który pisał albo zatwierdzał, powinien zapytać tego, kto jest głową Kościoła. No mamy problem czasami ze słuchaniem głosu Ducha Świętego, ale przynajmniej pan profesor powinien zerknąć do Nowego Testamentu, żeby zobaczyć, co to jest Kościół. Bo to, co mamy w słowniku języka polskiego, a to, co naucza Nowy Testament, to są dwie różne rzeczy. Kiedy zerkniemy do Nowego Testamentu, to co to jest Kościół? W języku greckim to jest takie słowo eklezja i ono się tłumaczy dosłownie na język polski. Zobaczcie, my nie mamy ani w Biblii Tysiąclecia, ani w Biblii Protestanckiej dosłownie przetłumaczone, tylko mamy polskie słowo Kościół. Ale w języku greckim to słowo eklezja na język polski tłumaczy się tak, zgromadzenie ludowe, albo społeczność wywołanych, wezwanych. Czyli Kościół tak naprawdę w waszych Bibliach powinien być przetłumaczony społeczność wywołanych albo ludzie wywołani, zaproszeni. To powinno, to jedno słówko greckie powinno na język polski się tłumaczyć dwoma przynajmniej wyrazami. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Jana, 10 rozdział, 3 i 4, dokładnie o tym mówi, chociaż nie użyte jest tam słowo Kościół. Ten jest powiedziany, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce, każdą osobno, dosłownie imiennie, tak jest w greckim, i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. To jest bardzo ważny tekst, żeby te dwa wersety sobie zapamiętać, bo bardzo wielu chrześcijan mówi, że znać głos Jezusa to czytać Biblię. Jest to prawda, to jest spisany głos Jezusa. Ale w wielu rzeczach osobistych, codziennych nie znajdziesz odpowiedzi w Biblii. Czy ta praca, czy ta. Czy ta osoba na męża, czy na żonę, czy ta. Jest tylko ogólne wskazówki, że ma być wierząca, a praca ma być uczciwa. Zresztą potrzebujemy czytać spisany głos Jezusa Chrystusa, to jest Biblia, ale potrzebujemy nauczyć się słuchać głosu Boga. Dlatego, a owce słuchają jego głosu. To znaczy, że owce czytają, ale też woła on każdą osobno imiennie. W języku greckim jest tam powiedziane, woła każdą imiennie. Nigdzie w Biblii nie znalazłem, żeby Bóg powiedział, synu mój Sebastianie. Nie ma takiego w ogóle imienia w Biblii. Bóg przemawia, Jezus Chrystus, Duch Święty przemawia do ciebie imiennie. I musimy nauczyć się słuchać Jego głosu. A kiedy wszystkie wyprowadzi, jest powiedziane, że kiedy Jezus wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Skąd, jak owce mogą się nauczyć słuchać głosu Boga? No poprzez relacje z Nim, kiedy w domu sam na sam modlisz się i słuchasz tego, co Duch Święty do twojego serca mówi i porównujesz z tym, co już zostało spisane. Kościół, mówiąc według tych dwóch wersetów, to jest po pierwsze pasterz. Nie ma kościoła bez pasterza i tym pasterzem, tą głową kościoła jest Jezus, który stale, co robi, dołącza do owczarni nowe owce, które woła osobiście po imieniu. Słowo kościół znaczy wywołany ze społeczeństwa. I zobaczcie, Jezus stale do kościoła dołącza nowe owce, wołając je po imieniu. I każda woła do dzikich owiec, do owiec, które nie są jego. Ludzie są porównani do owiec i wszyscy mieszkańcy Giżycka i okolic to są dzikie owce, które nie znają Chrystusa. I Jezus skieruje swoje wołanie do tych owiec i każda owca, która posłucha pasterza we swoim sercu, przychodzi i staje się dopiero owcą Jezusa Chrystusa. To jest Kościół. To jest wołanie do dzikich owiec. I kto woła? Chrystus woła do ich serc. Oczywiście Chrystus używa nas. Używa naszych ust, naszych nóg, że do kogoś idziemy, mówimy. I bardzo często niektórzy z nas mówią do kogoś, słuchaj, to nie jest przypadek, że ja z tobą rozmawiam. Bóg mi kazał przyjść i z tobą rozmawiać. Ale zobaczcie, Bóg przez nasze usta mówi do kogoś, woła go, ciągnie go do siebie. To robi Jezus Chrystus. Czyli chodzi o taką relację między owcą a Jezusem, która słucha głosu Jezusa i postępuje za Jezusem. Być owcą Jezusa to iść za pasterzem. To jest kolejny problem. Bo w wielu miastach jest bardzo dużo owiec, które posłuchało Chrystusa, ale nie postępuje za pasterzem. W dużych szczególnie miastach typu Warszawa, Kraków i tak dalej jest bardzo dużo młodych ludzi i nie tylko młodych, którzy kiedyś oddali swoje serce pasterzowi, Jezusowi, przyjęli nawet chrzest wodny, chrzest w Duchu Świętym, ale kiedy pytasz się ich, postępujesz za Jezusem? No tak! Ja mówię, no twoje życie totalnie temu zaprzecza. Nie jesteś w żadnym kościele. No, kościół to jest słuchanie pasterza i postępowanie za nim. Bardzo wielu ludzi czyta Biblię, ale nie robi tak, jak tam jest napisane. Nie słuchają pasterza. Bo słuchać pasterza, czyli głowy tego stada, to jest po pierwsze czytanie tego pisma, spisanego głosu, a po drugie słuchanie go osobiście, tego, co mówi do twojego serca. Czyli mówiąc ogólnie, Kościół to jest stado owiec wywołanych ze świata. Kościół to jest stado owiec wywołanych spośród dzikich owiec. To jest Kościół. Kościół to nie jest zagroda owiec. Zobaczcie, to jest zupełnie sprzeczne z definicją słownika języka polskiego. Kościół to budynek. I zobaczcie, wielu z was, kiedy mówi, idę do kościoła. Nie, ty idziesz do stołówki żeglugi mazurskiej. Kiedy się zaczyna nabożeństwo, to wtedy jest dopiero kościół. Kościół to jesteśmy my, owce. To nie jest ta sala. Zobaczcie, zagroda dla owiec to nie jest kościół. Bo to znaczy, że przez 300 lat nie było w ogóle kościoła, bo nie było budynków kościelnych. Ale typowo polskie myślenie, Polak patrząc na budynek wiemy dobrze, mówi to jest kościół. To nie jest kościół. Czy kościół to instytucja, czyli napis, nazwa? Też nie. Kościół Boży, kościół baptystyczny, zielonoświątkowy to nie jest kościół. Kościół to są ludzie, to nie jest nazwa. Wiemy dobrze, że nazwę mamy dlatego, że mieszkamy w Polsce, która jest demokratyczna i państwo polskie wymaga od nas, żeby był pastor, reprezentant i była jakaś nazwa, prawda? Stąd mamy lekcje religii i tak dalej. Niektórzy chrześcijanie się z tym kłócą i uważają, że nie powinno być nazwy, ale to osobny temat, nie chciałbym dzisiaj o tym mówić. Ale zobaczcie, nazwa kościoła to nie jest kościół. Dlatego Chrystus jest głową jednego kościoła, swoich owiec, a nie, to nie jest smok z wieloma głowami. Chrystus nie jest głową kościoła katolickiego, protestanckiego, baptystycznego, zielonoświątkowego czy kościoła Bożego. Ale ludzie tak myślą. Więc bardzo często jest tak, że dla wielu pastorów jest tragedią, kiedy owca przychodzi i mówi, pastor, ja już nie chcę być w tym kościele. A gdzie ty chcesz być? W tamtym innym kościele pod inną nazwą. To jest największa tragedia. No nie? Czy on przestał być owcą Chrystusa? Nie, ale on zmienił kościół. A głową tego kościoła jest sam Chrystus przecież. Znaczy, to jest myślenie sekciarskie. Jeśli ktoś stał się owcą Chrystusa i zmienia tylko rodzinę, że już nie chce być w Kościele Bożym, ale chce być w baptystycznym albo zielonoświątkowym, czy on jest, zdradził Chrystusa? Nie. On jest nadal w owczarni Chrystusa, prawda? Ale to ludzie, zobaczcie, wywierają bardzo często na nas nacisk, że ty musisz być w naszej owczarni, bo głową naszego Kościoła jest Chrystus. A Chrystus nie jest głową Kościoła Zielonoświątkowego, ani baptystycznego, albo innego? Też, bo jest jeden Kościół, on nie uznaje tych nazw w ogóle. W niebie nie ma tych nazw. Kolejne bardzo ważne kłamstwo, które się szerzy wśród wierzących ludzi w Polsce obecnie również, to jest to, że gdzie dwóch lub trzech to Kościół. Coraz więcej duchownych pastorów naucza, gdzie dwóch lub trzech to już jest Kościół. Możecie nasłuchać się takiego nauczenia w internecie, że jeśli ktoś z was zrobi tajne spotkanie i zaprosi Danusię, Andrzeja i Bożenkę, to już jest Kościół. I wtedy oni mogą mieć tajny Kościół, taki podziemny, gdzie dwóch lub trzech i mówią, że tak nauczał Chrystus. To jest Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 19 i 20 werset. To jeśli macie Biblię, to sobie otwórzcie i popatrzcie tam dokładnie, czy tam w ogóle Chrystus mówił o Kościele. Znowu mówię wam, mówi Pan Jezus, że gdy są dwaj z was zgodziliby się na ziemi co do wszelkiej rzeczy, o którą się będą prosić, czyli modlić się, to im się stanie od mego Ojca. Chrystus mówi, jeśli dwóch lub trzech się spotka na jakimś miejscu, uzgodnią swoją prośbę modlitewną i poproszą jednymi ustami, dokładnie tak się pomodlą, to mój Ojciec im to da. Który jest w niebiosach, bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem ja pośród nich. Mój Ojciec odpowie na tą modlitwę, a ja będę na tym spotkaniu. O czym tutaj Jezus mówi? Zobaczcie, no jeśli patrzy się na te dwa wersety, widać wyraźnie, że Jezus mówi o uzgadnianiu modlitw. Prawda? Mówi o modlitwie. O tym, że jeśli dwóch lub trzech czegoś bardzo pragną, na przykład, że jedna z tych osób jest chora na raka, a dwie inne całym sercem zaczną się modlić razem z nią, żeby wyzdrowiała z raka. Albo żeby znalazła pracę. Albo żeby ułożyło jej się w małżeństwie i tak dalej. To jeśli, Jezus mówi, jeśli uzgodnicie modlitwę, prośbę we dwóch albo w trzech, to Ojciec mój odpowie na tą modlitwę, a ja będę na tym spotkaniu modlitewnym. Czy jest tu mowa o Kościele? W ogóle tu nie ma słowa Kościół. Czy jest tu mowa o Kościele? I tak, i nie. Bo te dwie, trzy osoby, które się spotkały w imieniu Jezusa, żeby się modlić, to są osoby z Kościoła. Prawda? To są osoby nawrócone. Więc te osoby są częścią Kościoła. Ale czy to jest cały Kościół? Nie. Czy jeśli te trzy osoby, ktoś z was wpadnie na pomysł, żeby zrobić tajne spotkanie konspiracyjne członkowskie, i na takim tajnym spotkaniu konspiracyjnym członkowskim trzy osoby zdecydują, kto ma być nowym pastorem, kto ma być apostołem albo prorokiem, jakiej wielkości kredyt weźmiemy w banku, czy mogą te trzy osoby zdecydować za cały Kościół? Nasz Kościół w tej chwili ma około 25 osób, za pozostałych? Albo za 100 osób, jeśli będziemy mieli? Nie. Jeśli reszta Kościoła się dowie, to raczej zareaguje nie radością, tylko nerwami. Zresztą, trzy osoby to nie jest Kościół. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, to był 92 do 94 roku, kiedyś do naszego zboru w Cieszynie, gdzie było seminarium, przyjechało czterech chłopaków z Olkusza. Przyjechali na spotkanie młodzieżowe i mówią, że oni już mają dosyć swojego zboru, Kościoła, nie zgadzają się z pastorem i zakładają nowy kościół. Jeden mówi, słuchaj, ja jestem apostołem, to jest prorok, ten Krzysiek to prorok, to jest nasz pastor, a to jest ewangelista. Czterech chłopaków w wieku około 22 lat zakładają nowy kościół. Tak jak mówię, jeden zdecydował, że jest apostołem, drugi prorokiem, trzeci był ewangelistą, a czwarty pastorem. I wiecie, to był rok 1993. Na pewno słyszeliście o tym kościele, bo jest o nim bardzo głośno, bo to jest największy kościół w Polsce. Słyszał ktoś z was? Nie, ja też nie. Ten kościół trwał bardzo krótko. Czterech łebków uzgodniło sobie, że zakładają nowy kościół i podzielili sobie funkcje. Apostoł stwierdził, że nie będzie słuchał pastora, bo apostoł to jest ktoś większy niż pastor. Prorok stwierdził, że też nie będzie słuchał pastora, bo też jest większy niż pastor. Ewangelista w ogóle nikogo z nich trzech nie słuchał, bo ciągle był na ulicy i głosił Ewangelię. Pastor stwierdził, że skoro żaden z nich go nie słucha, to on nie chce być pastorem w zborze, gdzie go nikt nie słucha. Śmieszne, no nie, ale to jest prawdziwa historia, co wam powiedziałem. Osobiście poznałem tych łebków. Sam wtedy nie miałem wiele więcej lat. Kościół trwał, nie wiem, miesiąc, dwa, może pół roku. Podzielili się funkcjami, żeby nikomu nie było przykro. Ale to nie był żaden kościół, bo się obrazili na pastora. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, to zobaczcie na wersety, które poprzedzają to, kiedy Chrystus mówi, gdzie dwóch lub trzech coś uzgodni, tam ja będę pośród nich i stanie im się to. 18 rozdział, werset 15, przeczytajmy to trzy wersety, które są wcześniej. Kiedy czyta się Biblię, to wiecie, że Biblia nie została ułożona tak chronologicznie, jak wy macie teraz je sklejone. Księgi, to nie Chrystus ustanawiał, czy Bóg, Duch Święty, kolejność Ewangelii, listy i tak dalej. One były pisane różnie. Ale jest taka zasada w czytaniu Biblii, że kiedy czytasz jakąś księgę, czy to Ewangelię Mateusza, czy list Pawła do Rzymian, to trzeba ją czytać całą. Mało tego, wszyscy o tym wiedzą, że należy to traktować tak, jakbyś od kogoś list dostał. Czytasz i patrzysz na to, co było wcześniej powiedziane i to, co później. Jest taka zasada, że nie wolno wziąć sobie jednego wersetu, wyrwać go z tak zwanego kontekstu i powiedzieć, tak naucza Bóg. Nie, bo Paweł coś pisze albo Jezus coś mówi i następnie kolejna wypowiedź. No to zobaczcie na wersety, które są wcześniej. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy, jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Słuchajcie, jeśli Kościół to już są trzy, cztery osoby, to jeśli ktoś z was zgrzeszy i przychodzi już druga osoba, żeby go upomnieć i ma jeszcze w razie czego wziąć dwóch, to już jest prawie cały Kościół. Czteroosobowy. Ale zobaczcie, śmiesznie się dalej robi, że jak on ich nie posłucha, 17, jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Jakiemu kościołowi? Jak dwóch i trzech to już jest kościół. Robi się naprawdę śmiesznie w tym fragmencie. Kościół to nie są cztery osoby. Następnie następują te wersety o dwóch lub trzech i tak dalej. Tamte wersety mówią o spotkaniu modlitewnym. Mówią o tym, że każdy z was może zadzwonić do kogokolwiek z naszego kościoła i powiedzieć: przyjedź do mnie, bo mi boli kręgosłup, przyjedź do mnie, bo mam potrzebę modlitewną. Zaprosiłam jeszcze Danusię, Bożenkę i Anię i będziemy się modlić w tej, tej sprawie. Czy pastor o tym musi wiedzieć albo cały kościół? Nie. Bo każdy z was ma prawo zwołać część kościoła na spotkanie modlitewne. Rozumiecie? I Chrystus mówi, że tam będzie. Ale czy to jest cały kościół? Nie. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 41 werset, jest jeszcze zabawniej, kiedy przyjmiemy takie myślenie, gdzie dwóch lub trzech albo czterech to kościół. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Zobaczcie, na pierwszym spotkaniu, kiedy wstąpił Duch Święty, to jest pierwszy rozdział i drugi rozdział Dziejów Apostolskich, ile było osób, pamięta ktoś? 120. I tego dnia, kiedy Piotr wyszedł na dach i wygłosił kazanie, nawróciło się 3000 ludzi, więc Kościół miał już 3120 osób. I teraz uważajcie, co, to jest ciekawe, co zrobili później apostołowie. Kiedy już ochrzcili te 3000 dusz, apostołowie podzielili te 3000 osób na kościoły nie większe niż po 20 osób. Bo jeden z apostołów miał objawienie od Boga, wizję, że w 2018 roku bardzo znani pastorzy w internecie będą nauczali, że kościoły w Dziejach Apostolskich nie miały więcej niż po 20 osób. Więc nie chcąc podważać nauczania bardzo znanych pastorów z 2018 roku, apostoł stanął 2000 lat temu, mówi: słuchajcie, za 2000 lat kościoły będą nauczać w Europie, w internecie, który powstanie, że kościoły miały po 20 osób. Żebyśmy nie podważali tego nauczania tych zacnych braci, dzielimy was na grupy góra 20 osobowe, a jeśli ktoś spróbuje połączyć się w większy kościół, to go ekskomunikujemy. Tak? A mogę wam pożyczyć książkę człowieka, który tak naucza. Nazywa się Torben. I mam tą książkę w domu. Naucza w niej, że ten kościół, kiedy się ochrzciło 3000 ludzi, podzielono na takie małe grupy. Ręce podają. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i pierwszy werset, jeden werset tylko przeczytam. W Antiochii, to już nie Jerozolima, w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami. Barnaba, jedna osoba. Szymon, zwany Niger, bo był Murzynem, druga osoba. Lucjusz Cyrenejczyk, trzecia osoba. Manaen, który wychował się razem z Herodem Tetrarchą, czyli królem tym Herodem, czwarta osoba. I Szaweł, czyli chodzi o Pawła, pięć osób. I to był cały kościół pięcioosobowy. I wszyscy byli nauczycielami i prorokami. Prorokowali do siebie i nauczali siebie nawzajem, tak? Tak rozumiemy ten werset? Kupy to się nie trzyma. Dlaczego? Bo znowu jeden werset wam tylko przeczytałem. Bo wcześniej jest powiedziane, że kiedy wybuchło w Antiochii przebudzenie, to tyle ludzi się nawróciło, że kiedy Kościół w Jerozolimie się dowiedział, to kogo tam wysłali? Barnabę. A kiedy Barnaba przyszedł i zobaczył, ile setek tysięcy ludzi w Antiochii się nawróciło, to mówi: ja nie podołam tej robocie. I co robi Barnaba? Idzie i odszukuje kogo? Apostoła Pawła. Jeszcze nie apostoła, tylko Pawła. I mówi: chodź mi pomóż, bo w Antiochii nawróciło się masę ludzi, jakoś trzeba ten kościół ogarnąć. Słuchajcie, to nie był kościół 20-osobowy. Tam były setki nawróconych ludzi albo tysiące. I w tym kościele aż pięciu ludzi było nauczycielami i prorokami. Cały kościół, ten kościół był nawet większy niż ten z Olkusza, o którym mówiłem, bo ten z Olkusza miał cztery osoby, a tu aż pięć jest. Kiedy otworzycie sobie pierwszy list do Koryntian, 14:29, prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech rozróżniają. Jacy inni mają rozróżniać, jak cały kościół to trzy osoby, które prorokują? Słuchajcie, Paweł mówi, że W kościele w Koryncie było tak dużo chętnych do prorokowania, że mówi, niech tylko trzech na nabożeństwie prorokuje. To był potężny kościół, a nie 20-osobowy. Ale jeszcze zabawniej jest w 1 Tymoteusza 5 rozdział, od 9 do 11. 1 Tymoteusza 5, 5 rozdział od 9 do 11. Nie będę czytał, powiem z głowy. Otwórzcie sobie, popatrzcie. Paweł pisze do swojego współpracownika, apostoła Tymka, i mówi, zrób listę wdów. Wiecie, o jaką listę wdów chodziło? W tamtych czasach nie było opieki społecznej. Kobiecie, której umarł mąż, kobiecie, która nie była bezpłodna, nie miała dzieci, albo dzieci jej umarły przed nią, ona nie miała środków na życie. Rozumiecie? Więc Paweł pisze do Tymka, zrób w kościele listę wdów kobiet, które nie mają z czego żyć. Jeśli kościół ma liczyć góra 20 osób, to ten kościół składał się z 19 wdów i jednego pastora, który prowadził ten kościół. A kto im pomagał finansowo? Inny zbór 20-osobowy, który składał się z 19 biznesmenów i pastora. Jak w kościele 20-osobowym możesz zrobić listę wdów? Widzicie, jak ważne jest, żebyście czytali cały Nowy Testament i nie dawali się wkręcić przez głupie kazania w internecie albo przez głupie chrześcijańskie książki. Jak łatwo jest zmanipulować chrześcijanami. To się nazywa tradycja protestancka. My, protestanci, jesteśmy dumni, że skończyliśmy z tradycją, prawda? Kiedy ktoś z protestantów rozmawia z rodziną katolicką, z babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem, to mówi protestant tak. U nas w kościele my się opieramy tylko na Biblii. My nie uznajemy tradycji. To jest nieprawda. My mamy swoją tradycję protestancką. Wiecie, na czym ona polega? Że jakiś protestant, pastor, wymyśli sobie coś, a później dopasowuje do tego wersety. I kiedy ktoś z was włączy sobie w internecie kazanie tej osoby albo przeczyta tą książkę i się dosłownie zainfekuje tą książką albo tym kazaniem w internecie, to wtedy zakładacie jak gdyby okulary i czytacie przez to nauczanie całą Biblię. No i znajdujecie takie wersety, które wam przed chwilą pokazałem i myślicie, ale tu coś ten werset nie pasuje, ale dobrze, ten brat jest mądrzejszy niż ja. Co to jest? To jest tradycja protestancka. Że nie czytamy Biblii tak, jak jest, tylko dajemy się zainfekować. W Mateusza, to jest wypowiedź Jezusa, 15:6. W ten sposób unieważniacie słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Do kogo to powiedział Chrystus? Do faryzeuszy. Słuchajcie, oni sobie wymyślali różne nauki. Na przykład wymyślili sobie taką naukę, to co teraz wam ten werset zacytowałem, to jest w kontekście. Jezus im ganił ich za to, że jeśli rodzice byli staruszkami, pamiętacie to, to kto miał obowiązek do końca karmić i żywić i nocować rodziców? Najstarszy syn, który najwięcej dziedziczył, pierworodny. I wiecie, na co wpadli faryzeusze za czasów Jezusa? Że jeśli najstarszy syn przyszedł do kapłanów i powiedział tak, to jest roczne utrzymanie na moich staruszków rodziców, ale Bóg jest ważniejszy niż rodzice, to ja to składam na ofiarę w świątyni. I wiecie, że oni to uznawali? I wtedy ten syn mówił, tata i mama, sorry, ale to, co miałem wam dać do jedzenia, to zaniosłem do świątyni. Musicie sobie jakoś radzić. Jezusem aż trzęsło z nerwów. Wymyślali sobie przepisy, które głodziły rodziców, bo manipulowali Biblią. Dokładnie tak samo dzisiaj robią protestanci. Wymyślają sobie tradycje, które nie da się udowodnić biblijnie, ale fajne książki piszą i fajne nauczania w internecie. Ale kiedy... Dlatego tak jest ważne, żebyście czytali Słowo Boże. I żebyście nawet własnemu pastorowi do końca nie ufali. Bo Księga Jeremiasza mówi, przeklęty ten, który ufa człowiekowi. Prawda? Efezjan 4:11. I ten, chodzi o Jezusa, i ten sam dał, że Chrystus dał nam do Kościoła. Kogo? Zobaczcie sobie ten werset. 4:11. Efezjan 4:11. On jest bardzo ważny. Mówiłem wam, że Kościół to jesteśmy my, ludzie, rodzina, owce, żywi. Że Kościół to są ludzie wywołani spośród innych ludzi ze społeczeństwa, których Jezus pociągnął osobiście. I żeby ten Kościół dobrze funkcjonował, to w liście do Efezjan Paweł napisał, że ten, czyli nasz Król, Jezus Chrystus, dał Kościołowi swojemu, którego jest głową, apostołów, liczba mnoga tam jest powiedziana, a innych dał jako proroków, znowu liczba mnoga, a innych jako ewangelistów, żeby szli na ulicy głosili, liczba mnoga, a innych dał jako pasterzy i nauczycieli, ciągle liczba mnoga, liczba mnoga. Czy każdy z was jest powołany, żeby zasuwać na ulicę i być ewangelistą? Nie, bo to Chrystus daje komuś powołanie, żeby cały czas stał na ulicy i głosił Jezusa. To jest bycie ewangelistą. Taki człowiek nie ma za grosz wstydu. Wszystkich zaczepi. Wszystkim się narzuca. Ale to jest ewangelista. Nie wszyscy są ewangelistami. I nie wszyscy mają stać tutaj za kazalnicą i nauczać kazań. Bo kto daje nauczyciela do kościoła? Matka i ojciec. Jak urodził się jako facet i nosi portki, to urodzony nauczyciel. W niektórych zborach tak w Polsce się naucza. To jest nieprawda. Nie każdy jest pasterzem, nie każdy jest nauczycielem, nie każdy jest apostołem. Zobaczcie, liczba mnoga tu jest. Wiecie, że w naszym kościele w Giżycku, kiedy już ten kościół naprawdę będzie o wiele większy, Jezus może powołać kilku apostołów, że spośród was Jezus może kogoś powołać i powie nam, kościołowi, że ta osoba i ta jest apostołem i my jako kościół w Giżycku ich wyślemy do zakładania nowych kościołów. Tylko z tego jednego zboru może być kilku apostołów. Że tutaj w naszym kościele Jezus może powołać kilku proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów. Ale tego się nie da zrobić w 20-osobowym kościele albo w 3-4-osobowym. To się kupy nie trzyma. Kościół, który ma dotrzeć z Ewangelią tylko do Mazur, warmińsko-mazurskie województwo, nie jest w stanie liczyć 20 osób. 20-osobowy kościół nie dotrze do Mazur. 20-osobowy kościół nie jest w stanie zewangelizować Giżycka i okolic. To musi być naprawdę potężny kościół. Komu tak bardzo zależy, żeby przyjąć takie chore nauczanie, gdzie 2 lub 3 to kościół? Komu tak bardzo zależy, żeby kościół rozdrobnić? Jak myślicie? Kto za tym stoi, żeby tak rozdrobnić owce, żeby ich było mniej? Jest ktoś taki, nazywa się diabeł. Bo kiedy diabeł rozdrobni owce, kiedy uderzy w duże stado i rozdrobni, wróćcie dzisiaj do domu i włączcie telewizor i jakiś program przyrodniczy, jak polują lwy. Kiedy atakują takie wielkie bawoły, nawet z rogami, to zawsze robią tak, żeby rozgonić stado. A później to stado jeszcze rozdrobnić i atakują jedną tylko. To jest taktyka diabła. Diabeł zawsze robi o to, żeby rozdrobnić kościół. Bo kiedy rozdrobni kościół, to łatwiej jest mu pozabijać duchowo małe grupki owiec, niż rozprawić się z kościołem, który jest jak twierdza, jak zamek potężny. Tak działa diabeł. Ale bardzo wielu pastorów dzisiaj w internecie naucza, gdzie 2 lub 3 to kościół. To jest kłamstwo. Za tym stoi diabeł. To jest duch diabelski. To nie jest Duch Święty. W Mateusza 16:18 zobaczcie, co jest napisane. To jest bardzo znany fragment, na którym bardzo często jest cytowany przez Kościół katolicki, w którym się wychowałem. Jezus mówi tak. A ja zaś mówię wam. Ja, wasz Pan, wasz Mesjasz, wasz Król, mówię wam. Tutaj akurat nie mówi wam, tylko w liczbie pojedynczej, w innym miejscu mówił. A ja zaś ci mówię, to zwrócił się do Piotra. Ty jesteś skała. Tam jest użyte słowo greckie Petros. Piotr po grecku. I to słowo Petros to jest rodzaj męski. Rzeczownik rodzaju męskiego. Petros w języku greckim znaczy wielki blok skalny. Tak jak połowa tej sali nawet. Taki wielki blok wykuty w skalę. I Jezus mówi, ty jesteś Piotr, Petros. A na tej skale jest zupełnie inne słowo użyte. Petra. Petra to jest rzeczownik rodzaju żeńskiego. Ale wiecie, jeśli ktoś czyta Biblię i ktoś specjalnie tak ją przetłumaczył, żeby ktoś o tym nie wiedział, to ma się wrażenie, że Jezus mówi cały czas o tej samej skale. Ty jesteś skała, Piotrze. I na tej skale, że znowu na Piotra pokazuje, zbuduje mój kościół. A on nie mówił o Piotrze. Mówi, Piotrze, ty jesteś jak blok skalny. A na Petrze. I pokazał na siebie. A Petra to jest rzeczownik rodzaju żeńskiego i oznacza nie blok skalny, tylko całą górę skalną. A kto jest górą skalną, na której jest zbudowany kościół? Sam Chrystus. Chrystus nigdy nie miał zamiaru i nigdy nie budował na skalę, którą jest Piotr. Tylko na sobie zbudował kościół. Ale nie o tym chciałbym mówić. Zobaczcie końcówkę tego wersetu. Zbuduję mą społeczność wywołanych, czyli tych ludzi, których wywołałem ze społeczeństwa, i bramy otchłani nie przemogą jej. Chrystus mówi, ja zbuduję swój kościół, a bramy otchłani nie przemogą tego mojego kościoła, eklezji. I wiecie, większość Biblii, katolickich i protestanckich, macie takie tłumaczenie, że tam jest powiedziane nie, że i nawet i bardzo często mówimy, że kto nie przemoże kościoła? Piekło. A ten werset nie mówi o piekle. To jest szokująca rzecz. Kiedy popatrzy się do języka greckiego, tam nie ma słowa piekło. Bramę otchłani jest przetłumaczone na język polski, a tam jest kraina Hades. A Hades to jest kraina umarłych. Każdy człowiek na ziemi, który umiera, idzie do krainy Hades. To jest kraina umarłych po grecku. Po hebrajsku Sheol. Kraina umarłych dzieli się na dwie krainy, dla dobrych i dla złych. Chrystus mówi, że ja zbuduję mój kościół, a kraina umarłych nie zniszczy mojego kościoła. Tu nie ma mowy o bramach piekielnych. To w tym wersecie nie chodzi o piekło w ogóle. Dosłownie nie zniszczy, nie przemoże, nie przezwycięży. Nie da rady zniszczyć mojego kościoła, tak to słówko się tłumaczy. I wcale nie chodzi o piekło. Chodzi o umarłych. O czas tak naprawdę chodzi. Mamy tutaj zegar zawieszony. Zobaczcie, jak ten czas szybko bije. Niektórzy z was pamiętają jeszcze swoją maturę, swój ślub, pierwsze randki i wiele innych rzeczy. A niektórzy pamiętają, jak byli tacy mali, a już kończą gimnazjum albo idą do szkoły średniej. Czas. Czas bardzo szybko bije. Prawda? Jezus tu mówi o czasie. Zbuduję mój kościół, a czas, który upływa, nie zniszczy mojego kościoła. Mój kościół nie wymrze, kiedy ja go zbuduję. Tu wcale nie chodzi o piekło. Największym zagrożeniem dla kościoła wcale nie jest często diabeł. Powiem wam pewną historię, którą nam opowiedział pastor baptystyczny w Kijowie. Że młody chłopak kończył seminarium baptystyczne w Moskwie. Kiedy kończył seminarium, bracia prezbiterzy go wzięli na nabożeństwie do przodu, położyli na nim ręce i go ordynowali na pastora. Następnie, to jest prawdziwa historia, następnie wręczyli mu klucze i dali mu adres i mówią, w tej miejscowości jest mały zbór baptystyczny, 30 starszych osób. Tu masz klucze od kaplicy, jedziesz tam i masz strzec owiec. I on pojechał. Wrócił po 10 latach, podchodzi do jednego z prezbiterów, mówi, to są klucze od kaplicy. A on mówi, Jezu, a co się stało? No właśnie pochowałem ostatnią owcę. Kazali mu strzec owiec? Strzegł, odwiedzał, nauczał ich, spędzał z nimi czas, ale już nie miał czasu na głoszenie Ewangelii, nikogo nowego nie przyprowadzał do kościoła. I wszystkie owce baptystyczne w tym miasteczku po prostu wymarły. O tym mówi tutaj Jezus. Rozumiecie? Czas. I to jest problem też starszych ludzi. Jeśli Kościół istnieje więcej niż 50 lat, to największym zagrożeniem w Kościele, który ma dłuższą tradycję, nie jest wcale diabeł. Tylko kto? Starsi ludzie. Bo przychodzi na przykład młody chłopak, który się rwie do gitary i chce grać bardziej takie skoczne, uwielbiające ten. A starsi ludzie mówią, nigdy tutaj takich nie śpiewaliśmy i nigdy takich nie będziemy śpiewać. Rozumiecie, o czym mówię? Największym zagrożeniem są ludzie starsi, którzy są w tym kościele. Dlaczego? Bo oni nie widzą tego wersetu, który Chrystus powiedział. Ja zbuduję mój kościół, a czas, kraina Hades, umierający ludzie nie przemogą mojego kościoła. Wiecie, co jest oznaką dojrzałości chrześcijańskiej? Że stary pastor bierze sobie młodego chłopaka, uczy go i mówi: chłopie, rób to tak, jak czujesz w sercu. Ja nie będę ci się w nic wtrącał. Bo ty musisz zdobyć to miasto. Ty musisz do tego kościoła ściągnąć młodych ludzi. Mogę zmieniać piosenki, powie ten pastor. Możesz zmieniać piosenki, możesz głosić kazania po swojemu, bo najważniejsze jest to, żeby ludzi ratować, a nie to, do czego myśmy się przyzwyczaili. I o tym mówi to Chrystus. Zbuduję kościół mój, a kraina umarłych nie przemoże mojego. Że taki dziadek 80 lat stoi już nad grobem i wali pięścią w stół i mówi: nasz kościół zmienia się na gorsze. Zawsze śpiewaliśmy pieśni sprzed 400 lat ze śpiewnika pielgrzyma. Co to jest? A jutro dziadek już jest martwy, klapsydra, ale nic nie zmienili w kościele i dalej nikt nie chce do tego kościoła się dołączyć. Tak właśnie wymierają też kościoły w Polsce. Że stare dziadki nie są w stanie słuchać głosu Ducha Świętego, który mówi: zmieniajcie się, pozwólcie młodym ludziom iść za tym, co nowe wkładam. Co oczywiście w ogóle nie jest sprzeczne z Biblią. Bo czy piosenka jest wolniejsza, czy szybsza, nie ma nic wspólnego z Biblią. To jest kultura tego czasu. Więc Jezus mówi: ja jestem głową, ja jestem górą skalną, górą taką wielką. Na tej górze zbuduję mój kościół, potężny kościół, jak wielki zamek, twierdzę. I ja sprawię, że ten zamek, twierdza, przetrwa wieki i nie zginie. Że upływ czasu i śmierci ludzi, którzy będą umierać w tym kościele i się rodzić nowi, jak dzieci, że upływ czasu nie będzie przeciwnością dla tego kościoła, bo dzieci, które się w tym kościele urodzą, młodzież, która dorośnie, będą mówili: ja chcę być w tym kościele. Bo kościół będzie otwarty na zmiany. O tym mówi Chrystus. Jak długo trzeba zdobywać zamek, którego chronią tylko trzej rycerze, gdzie trzech lub czterech w imieniu Chrystusa? Potężny zamek, ale tylko czterech. No dobra, 20. Czy można obronić zamek, twierdzę potężną, z grubymi murami? Kiedy Turcy atakowali Polskę, to na przykład, jak strzelali na przykład w Zamościu, to dowódca Zamościa śmiał się, mówił: strzelajcie mocniej, może jakoś świnie na rynku ubijecie. Nie byli w stanie sforsować murów. Były tak potężne i twierdze, nie do zdobycia. Ale gdyby to broniło 20 rycerzy w imieniu Jezusa Chrystusa, to zdobyliby? Bez problemów tego samego dnia. Czas sprawia, że Kościół wymiera. Gdzie trzech Polaków, jeden Ukrainiec i jeden Niemiec na mur beton pokłócą się o historię Polski. Tak jest. Lecz Kościół, który ma apostołów, proroków, nauczycieli, pastorów, to jest jak twierdza. Tego się nie da zdobyć tak łatwo. Kościół, który ma wiele więcej osób, ma apostołów, pasterzy, kilku pastorów, nauczycieli, to jest kościół twierdza. Tego się diabłu nie da tak łatwo zdobyć. Więc jak słyszę nauczanie niektórych, że gdzie dwóch lub trzech to kościół, to, nie, to jest straszno i śmieszno, jak Rosjanie mówią. To jest straszno i śmieszno. To jest dziecinada, to jest piaskownica chrześcijańska. To nie jest kościół. To jest część kościoła, dwie, trzy osoby. Kościół to jest rodzina. To jest owczarnia, to jest potężna budowla, to jest świątynia. To jest armia gotowa do walki w imieniu Chrystusa przeciw diabłu i jego ludziom. To jest dopiero Kościół, potężna twierdza. Dalej ten Efezjan 4,12 mówi, po co Bóg nam daje apostołów, proroków i tak dalej. I tak jak powiedziałem, może dać to do jednego kościoła, nawet w Giżycku kilku apostołów, ewangelistów i pastorów. Nie tylko ja będę pastorem. Bo kiedy Kościół się rozwija, jest coraz więcej ludzi, to jest więcej potrzeb. Kościół w Jerozolimie miał około 20 tysięcy ludzi nawróconych. I nie miał spotkań po 20 osób. Apostołowie zarządzali całym Kościołem w Jerozolimie. aż 7 diakonów powołali, którzy mieli zupy roznosić wdowom, biednym kobietom, które nie miały co jeść. To był potężny kościół. Tego się arcykapłan i Żydzi bali, że ten kościół niedługo zdobędzie całe miasto. I taką mieli wizję apostołowie. Chcieli całe miasto zdobyć. Aż Bóg zesłał prześladowania i ich rozrzucił, bo Bóg chciał zbawiać cały świat, a nie tylko Jerozolimę. Zobaczcie, Efezjan 4,12. Bóg nam daje przywódców w potężnym kościele, w kościele twierdzy, ze względu na wydoskonalenie świętych. Po co nam pastorzy, nauczyciele, którzy świetnie nauczają skazalnicy? Po co nam apostołowie? Żeby każdego z was, który siedzi w krzesełku, wydoskonalić. Żebyście byli jeszcze bardziej wydoskonaleni. W czym? W wykonywaniu posługi. Czyli tego, co wam Chrystus nakazał. Że jeśli przychodzisz i mówisz do pastora, pastor, ja nie wiem, co mam robić dla Jezusa, to pastor cię pokieruje, powie ci, że masz się modlić, słuchać głosu, że masz się na razie dołączyć do czegoś tymczasowo. I pastor będzie, i nauczyciele, i apostołowie będą pracowali, żebyś wypełniła i wypełnił to, co Bóg od ciebie oczekuje. Wydoskonalił cię Bóg. Do posługi, do budowania ciała Chrystusa, tam jest powiedziane. Bo wcale nie chodzi o pracę, o małżeństwo i o rodzenie dzieci. To jest nam dane tutaj na ziemi jako dodatek. Ale Bóg nas dał nam życie z mamy i staty. Chrystus stanął na naszej drodze i nas zbawił. I Chrystus ma plan. Jesteś narzędziem. On patrzy na ciebie jak na młotek, kombinerki i śrubokręt. I chce cię używać. Do czego? Do budowania swojego królestwa. I jedne narzędzia się do czegoś nadają, a drugie nie. Całkiem niedawno, kiedy się modliłem w sprawie jednego człowieka, usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi: pracuję takimi narzędziami w Polsce, jakie mam. Bo żaliłem się do Boga i mówię, jak ta osoba może tak robić? A Bóg mówi, chcę zbawić jak największą ilość Polaków i pracuję takimi narzędziami, jakie mam. I to jest smutne. Nie ma wcale dobrych narzędzi w Polsce. Ma bardzo mało narzędzi w Polsce do zbawiania Polaków. I kiedy patrzę na wasze życie i na moje, to po prostu patrzę jak na narzędzie. Efezjan 4,13 mówi, aż dojdziemy wszyscy razem. Zobaczcie, my tutaj wszyscy razem w kościele w Giżycku, do czego mamy dojść? Do jedności wiary. Czy my się różnimy? Oj, bardzo. Czy my jesteśmy w stanie w 25-osobowym zborze w Giżycku się pokłócić? Jesteśmy. Wystarczy zarzucić tylko odpowiedni temat. Na przykład PiS czy PO? Albo jakiś inny idiotyczny temat. Typu na przykład, czy do wieczerzy wino czy sok? Kieliszki czy jeden kielich? Chrześcijanie są w stanie pokłócić się na każdy temat. Dlatego mamy przywódców w Kościele i Bóg im nam daje, którzy po prostu umią wpływać tak na ludzi, żeby po prostu sobie do gardła się nie rzucili. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary, czyli do zaufania. Po to jesteśmy razem, mamy nabożeństwa, żebyśmy się uczyli, jak ufać Chrystusowi. I pełnego poznania Syna Bożego. Słuchajcie, omijajcie wielkim łukiem ludzi, którzy już wszystko wiedzą, czyli mają poznanie. Jak świadkowie, dzień dobry, głoszę wam prawdę. My mamy dojść do tego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, że na tej sali, zobaczcie, siedzi włącznie ze mną masa grzeszników. Czy jest tutaj ktoś idealny? Nie. Czy ktoś mógłby podnieść rękę, a ja już nie mam żadnych grzechów ani problemów? Nie. My sobie działamy czasami na nerwy, prawda? Bo jesteśmy nadal grzeszni. My mamy dojść razem jako rodzina do doskonałego człowieka i do miary dojrzałości wypełnienia Chrystusem. Że my mamy się napełniać Chrystusem. My mamy się wzajemnie miłować, przepraszać. My jesteśmy... Ktoś kiedyś powiedział, pewien pastor amerykański, ludzie święci to są tam, w mieście. Nie potrzebują do niczego Chrystusa, bo są już święci. A tutaj, na tym nabożeństwie, mówi ten pastor, to siedzą sami grzesznicy, którzy stwierdzili, że są beznadziejni bez Chrystusa i potrzebują Chrystusa. Jest tak? Tak. Bo uznaliśmy się winnymi. Tylko że czasami zapominamy o tym i się sobie na nerwy działamy. Ale zobaczcie, potrzebujemy wzrostu. 14 werset. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale. Chodzi o to, żeby nikt z nas w kościele w Giżycku nie myślał jak małe dziecko, Bo małe dziecko, można mu coś obiecać, później go tak, to mu wytłumaczyć, oszukać. I my też dajemy się miotać falą podjudzaniu diabelskiemu. I żebyśmy nie byli jak dzieci, że porusza nami każdy powiew nauki przez ekspertów internetowych. Że ktoś wraca do domu, wysłucha jakiegoś kazania, przychodzi do mnie, ty pastor, słuchaj, ja słuchałem takiego pastora, on zupełnie inaczej naucza niż ty. Ekspert internetowy. I zobaczcie, tutaj jest napisane w tym 14, na skutek, tam jest dosłownie w greckim powiedziane, na skutek gry w kości. Że ludzie, których nie znasz ich małżeństwa i jego dzieci, on w internecie może być idealny, on gra o twoje kości, duchowe kości. Możesz przegrać same własne życie. Z powodu przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Więc Paweł pisze, przestańcie być naiwni jak dziecko, że ktoś was sprowadzi na manowce fałszu. Wiecie, że najtrudniej się głosi Ewangelię w rodzinie, we własnej rodzinie, mama, tata, wujek, ciotka. Dlaczego? Bo oni was znają. A wiecie, że najtrudniej jest ukryć problemy i grzechy w kościele? Dlaczego? Bo jeśli kościół jest mały i się znamy, jemy razem obiady, jeździmy na pikniki i ze sobą przebywamy, to wcale nie jesteśmy idealni. Prawda? Ale człowiek z internetu jest idealny. I my dla człowieka z internetu jesteśmy idealni. Bo on nic o naszym życiu nie wie. Dlatego tak łatwo jest się dać oszukać człowiekowi z internetu, albo my możemy kogoś oszukać. Że piszemy do kogoś, mówimy, potrzebuję porady, bo z moim pastorem nie mogę się dogadać. 15 werset, ale będąc szczerymi w miłości wobec siebie, byśmy całkowicie wzrośli ku Niemu, Chrystusowi, który jest głową. Szczerość polega na tym, że człowiek przychodzi do człowieka i mówi, módl się ze mną, bo jest ze mną źle. I chciałbym wam przeczytać pewną historię, w nawiązaniu do tego już powoli kończymy. Rodzicom było przykro, że ich 7 dzieci ciągle się ze sobą kłóciło. Ja mam 4 i też nie jest łatwo. Pewnego dnia ojciec przywołał je do siebie, położył na stole wiązkę 7 kijków, takich kijeczków, które były związane sznurkiem, które były identycznej długości. Jestem gotów dać 100 zł temu z was, kto złamie te 7 kijków. Więc dzieci wszystkie chciały złamać te 7 kijków, żeby 100 od taty dostać. Trudziły się, ale im nie wychodziło. Na to ojciec mówi, to zobaczcie, to jest bardzo proste. Rozwiązał sznurek, złamał każdy kijek oddzielnie, na co dzieciaki się wkurzyły, zaprotestowały, mówią, to nie było, tata, uczciwe. My próbowaliśmy złamać 7 naraz, a ty każdą łamałeś, każdego kijka pojedynczo. Na co ojciec mówi, to się stanie dokładnie tak z tymi, jak zrobiłem kijkami z wami. Dopóki się trzymacie razem, jesteście mocni, jak ta wiązka kijków. Nikt wam nie zagrozi. Jednak kiedy się będziecie kłócić i nie będziecie ze sobą zgodni, jeżeli się rozejdziecie i nie będziecie chcieli nic ze sobą mieć relacji, to zostaniecie bardzo łatwo złamani przez diabła. I tak jest. Zobaczcie, dopóki jesteśmy rodziną, kłócimy się, działamy sobie na nerwy, ale kiedy jesteśmy rodziną, mamy kościół, to diabeł nam nic nie może zrobić. A ten kościół nie składa się z idealnych ludzi. My mamy dopiero dorosnąć do tych idealnych ludzi. I dlatego ktoś powiedział, że żelazo się czym ostrzy? A czym się ostrzy człowieka? Drogim człowiekiem. I to boli. Po to jest kościół. I ten kościół ma rosnąć i być coraz większy. I zobaczcie, wiele osób tworzy nowe kościoły dzisiaj w Polsce, które pasują do ich pomysłów. Mógłbym wam, mam przed oczami teraz konkretnych ludzi. Znam konkretnych ludzi w Polsce, młodych, którzy zakładają nowe kościoły i dopasowują te kościoły do własnych potrzeb. Jeśli komuś nie pasuje, żeby w niedzielę mieć nabożeństwa, to znam ludzi w Polsce, którzy założyli kościoły, mówią, nie będziemy mieli nabożeństw w niedzielę, bo możemy się spotkać raz na jakiś czas. Jeśli komuś nie pasuje płacenie dziesięciny, Słuchaj, nie musimy płacić dziesięciny. Jeśli komuś nie pasuje przywództwo, to taki ludzie zakładają kościoły, gdzie nikt nikogo nie rozlicza i nie ma żadnego przywództwa. Jeśli komuś nie pasuje głoszenie kazań, to mówią, słuchajcie, nikt nie będzie u nas głosił kazań, tylko każdy będzie się czymś dzielił. Mówię to do was i widzę konkretnych ludzi, którzy takie kościoły pozakładali. Te kościoły są chore, nie funkcjonują. Na papierze tak, w nazwie tak, ale ludzie są tam poranieni, bo to jest niezgodne z tym, co naucza Biblia. Wszystkie książki, które czytałem o przebudzeniu, o tym, że potężnie wybuchło przebudzenie, ludzie się nawracali masowo, zawsze w tych książkach czytałem o potężnym kościele. Zawsze w tych książkach czytałem o trudzie, który ponieśli misjonarze i pastorzy, którzy byli w trakcie tego przebudzenia. O znoju, o modlitwie, o ufaniu Jezusowi, o wyrzeczeniach, że często pastor, misjonarz albo ktoś, kto był w centrum przebudzenia, kto ponosił najwięcej ciężaru. Bardzo często jego żona, dzieci najwięcej cierpiały, bo po prostu go fizycznie nie było w domu, no nie? Ale zobaczcie, jak włączymy internet albo przeczytamy jakąś głupią książkę, to ktoś nas przekonuje, że nie trzeba tego całego trudu, znoju, tej walki duchowej. Wystarczy mieć kościół trzyosobowy w domku. Tylko, że to nie jest kościół. To jest zabawa w chrześcijaństwo. Zobaczcie, żyjemy w dobie zepsutego internetowego chrześcijaństwa. W dobie wygodnictwa i duchowego lenistwa. W dobie wymyślonej protestanckiej tradycji, oderwanej od nauki Nowego Testamentu. Że ludzie tworzą nowe kościoły, które pasują im, temu, który to wymyślił. Ale jeśli zasadzisz lipę, to co urośnie? Lipa. Jak zasadzisz duchową lipę w oderwaniu od Nowego Testamentu, wyrośnie duchowa lipa. Ja, jako pastor, marzę i wierzę, że Chrystus powołał ten mały kościółek nasz, który ma dopiero 2 latka i chce zbudować kościół twierdzę. Potężny kościół. Po to, żebym ja się lepiej poczuł? Nie. Żeby nam nie było głupio już zapraszać naszą rodzinę do kościoła 20-osobowego, tylko do 1000? Też nie. Wiesz, dlaczego Chrystus chce zbudować potężny kościół? Żebyśmy byli jak latarnia, który rzuci światło dla wszystkich Polaków w okolicy, żeby Polacy byli zbawiani. Tu wcale nie chodzi o pastora Zima, ani o was, żeby wam nie było głupio i żebyście się nie musieli przed rodziną tłumaczyć. Bo my często czujemy wstyd. A ile was tam jest? No i ktoś z was mówi, no 20. I co? I wy macie rację, 20 osób? Impreza rodzinna, Wigilia. My chcielibyśmy być wolni już od tego. Przychodzimy i mówimy, a 2000 nas jest, no i co? Mamy rację. Nawet 2000 może nie mieć racji. Wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Polacy byli zbawiani. Potrzebujemy mocnego, potężnego kościoła, żeby ratować Polaków. Bo bliskie jest przyjście Jezusa. Przestańcie wierzyć w to durne nauczanie, jeśli ktoś z was już się tym zaraził, gdzie 2 lub 3 to kościół. To nie ma mowy o kościele, o modlitwie tam jest mowa. Jako 20-paroosobowy kościół, ten w Giżycku, nie zdobędziemy Giżycka i okolic. Potrzebujemy potężnego kościoła. I potrzebujemy waszych wszystkich rąk. Nie ja, tylko Chrystus. Każdy z was jest narzędziem. Każdy z was ma świecić tam, gdzie jest. Każdy z was ma się modlić, powiedzieć, Panie, stwórz mi możliwości, żeby się nawracały kolejne osoby. Nie ma tutaj w tym kościele ani jednej zbędnej osoby, która się nie nadaje. Bo jeśli przyjdziesz i staniesz, powiesz, Panie, nie nadaje się, użyj mnie takim, jakim jestem, to Jezus weźmie te rozwalające się kombinerki albo ten pokrzywiony śrubokręt i wiecie, że wkręci ten wkręt? Da radę? Takim on jest cudakiem. On potrafi. Bo on chce ratować kolejnych. Potrzebujemy potężnego kościoła twierdzy, zamku, latarni. Taki był kościół w Jerozolimie. W takich kościołach zakładał Paweł, a nie 20-osobowe. Zobaczcie, Bóg rozliczy tych pastorów, którzy nauczają takich kłamliwych rzeczy. Ale my budujmy coś potężnego w imieniu Jezusa. Amen.